Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Na 130 minęła Iza Serafin. Dzień dobry. Wielu z nas, co zresztą pokazują badania, jeszcze nie podjęło decyzji w sprawie głosowania w niedzielnych wyborach prezydenckich. Czy w ogóle idziemy i na kogo głosujemy? To kolejne wybory, polityczne wybory, ale generalnie w życiu z różnymi wyborami, tymi łatwymi i tymi trudnymi, mamy do czynienia niemal codziennie, właściwie codziennie, no bo kiedy na przykład musimy decydować, co ugotować na obiad, albo co zjeść na śniadanie, albo jak spędzimy ten weekend. No czasami są to proste decyzje, ale często stajemy przed dylematami, które ważą na całym naszym życiu. To na przykład wybór ścieżki zawodowej kariery, życiowego partnera, miejsca zamieszkania. No te i wiele innych decyzji wywołują u wielu z nas stres, niepewność, często też paraliżujący strach przed popełnieniem błędu. Dlaczego niektóre wybory są takie trudne? Jak działa nasz umysł w obliczu niepewności? Czy istnieją jakieś uniwersalne strategie, które może pomagają podejmować tylko te trafne decyzje zgodne z naszymi wartościami i potrzebami? O tym wszystkim porozmawiamy dziś z doświadczonymi ekspertami, którzy mają za sobą wiele życiowych wyborów, a więc może pomogą nam zrozumieć psychologię wyboru. W studiu psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska.
Dzień dobry.
I psychoterapeuta, seksuolog Artur Brzeziński z białostockiej pracowni Integra.
Dzień dobry.
I zapraszam na to spotkanie.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Na początek trochę przekorne, a może raczej retoryczne pytanie, czy w ogóle można obejść się w życiu bez wyborów. Nie mam tu na myśli tych prezydenckich, czy parlamentarnych, czy samorządowych, ale mam na myśli nasze życiowe wybory. Czy można bez tego?
W życiu nigdy. Teraz schodziłem po schodach ze swoim 2-letnim wnukiem i była kwestia bardzo ważna, czy schodzi sam, czy schodzi trzymając się za rękę dziadka. Nie sądzę, żeby dokonał jakiejś dogłębnej analizy całej sytuacji, ale było takie chwile zawahania i było stwierdzenie sam. Dokonał wyboru bez racjonalnego myślenia, odwoływania się do priorytetów, oceny swoich umiejętności chodzenia po schodach, kąta nachylenia schodów. Bez tego wszystkiego myślenia on wiedział, że chce sam.
I tak jest najlepiej. Takie spontaniczne wybory, których nawet nie zauważamy.
W jego przypadku to musiało być spontaniczne, bo jeszcze to tylko 2 lata. Ale tak, zdecydowana część tego, co się w nas dzieje i powoduje, że dokonujemy takiego czy innego wyboru, jest poza naszą świadomością.
To dobrze czy źle? Może dobrze. Bo gdybyśmy tak wszystko zaczęli, że tak powiem, kolokwialnie rozkminiać, to można by było oszaleć.
Znaczy, z punktu widzenia praktycznego funkcjonowania codziennego, no to rzeczywiście byśmy, no, nie można byłoby w ogóle wstać, bo zastanawiając się, czy lewą nogą, prawą, w którą stronę, nie, my nie możemy cały czas myśleć o dokonywanych wyborach. Większość tych wyborów dzieje się automatycznie. Kłopot jest wtedy, gdy automatycznie dzieją się też wybory takie życiowe, o których powiedziałaś.
Kiedy ich unikamy, wtedy, kiedy myślimy sobie, no nie wiem, co zrobić, a może niech jakoś samo się zdecyduje, może niech życie wybierze, ale generalnie czy można bez wyborów? Po prostu ja nie chcę wybierać, nie chcę, bo nie wiem, nie umiem, boję się, a no życie jakoś mi przeleci.
To jest częsta sytuacja, prawda, że mówimy nie mogę podjąć, nie mogę, bo to jest trudne, bo nie wiem, co mam zrobić, bo boję się i tak dalej. Natomiast no, nawet jeżeli nie podejmujemy tego wyboru, no to też jest wybór, tak? Więc ja myślę, że warto, żeby to jakoś wybrzmiało, że zawsze podejmujemy i dokonujemy, prawda, wyboru, nawet jeżeli go formalnie nie dokonujemy, bo wtedy decydują za nas okoliczności, inni ludzie. Często jesteśmy potem źli, zniechęceni, sfrustrowani. No, czasami czujemy się gorsi po prostu, prawda? Więc czy chcemy, czy nie, bardzo mi się podoba ten przykład z wnukiem, bo to pokazuje właściwie meritum, jak należy dokonywać wyboru, po prostu dokonać wyboru, prawda? Więc dzieci mają tu chyba łatwiej, bo nie przewidują może konsekwencji w takim stopniu. Na pewno nie przewidują, bo robią to spontanicznie, bo robią to w zgodzie ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoim nastrojem, no ze sobą, tak można powiedzieć, tak? Więc jakby znaleźć
możemy
taką...
dorośli też powinniśmy tak robić czasami.
Tak, no bardzo, dlatego bardzo mi się podoba ten przykład, prawda, że gdyby udało nam się, oczywiście nie jest to do końca możliwe, no bo im więcej mamy doświadczeń, tym więcej mamy też obaw, prawda, tym więcej przewidujemy no jakiś potknięć, czy no wiemy, że nie zawsze ten wybór jest trafny, prawda, więc nam dorosłym jest oczywiście trudniej, co nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z podejmowania wyborów, bo po prostu je podejmujemy.
Nie możemy nie podejmować wyborów, tak jak powiedziałaś. Nie podejmowanie wyboru to też jest wybór.
Oczywiście.
To na przykład godzę się na to, że to ktoś inny zadecyduje. Ale tu jest ciekawa korzyść z tego, że godzę się, że ktoś inny zadecyduje.
Właśnie, nie podejmowanie wyborów to też jest wybór. To jest ważne stwierdzenie. No bo to też jest nasz wybór, że my nie wybieramy, tak?
My nie wybieramy, wybierają inni, prawda?
No to nie jest chyba dobrze.
No to zależy od nas, prawda, czy my będziemy z tego zadowoleni, czy nie, bo najczęściej jest tak, że no dosyć często zdarza się, że unikamy podjęcia wyboru, bo się boimy po prostu, albo no nie wiemy, co naprawdę chcemy zrobić. No ale kiedy inni podejmują ten wybór, no to pojawia się w nas najczęściej frustracja.
Ale, przepraszam, przerwałam. Wtrąciłam się.
Ale zaletą tego, że to inni, znaczy to jest taki myk robiony w naszej głowie, bo jak ja myślę, że ja nie dokonuję wyboru, godząc się na to, że ktoś inny wybierze, to uważam, że nie dokonałem wyboru, aczkolwiek dokonałem wyboru, pozwalając decydować innym. Tyle, że jest ważna sprawa z wyborami, jest kwestia odpowiedzialności niesamowitej.
No właśnie, bo wiele osób miga się od podejmowania ważnych życiowych decyzji tak długo, jak tylko się da. Czasami prawie przez całe życie. Może dlatego, nie wiem, to jest pytanie, nie stwierdzenie, nie teza. Może dlatego mamy coraz więcej singli, ludzie boją się nawiązywać relacje, to też pokazują badania, rodzi się coraz mniej dzieci. To może być ten paraliżujący lęk przed odpowiedzialnością, konsekwencją tych decyzji, tych wyborów?
Ja myślę, że przyczyn jest bardzo dużo, prawda? To może być lęk przed wyborem. Ktoś może mieć niskie poczucie własnej wartości, po prostu nie wierzy, że to, co wybiorę, będzie dobre. Bardzo dużą rolę odgrywają tu nasi rodzice, którzy pozwalają nam albo nie wybierać w naszym rozwoju. To mogą być rodzice tacy autorytarni, którzy narzucają presję, ale rodzice nadopiekuńczy robią właściwie to samo, bo robią za nas różne rzeczy. Więc ja myślę, że to, co jest poruszane, ta lęk, obawa no właśnie przed dziećmi, przed zakładaniem rodzin, przed wiązaniem się i tak dalej, no jest jakoś nierozłącznie związane też z naszymi doświadczeniami rozwojowymi, prawda? Jeżeli od dziecka mogliśmy podejmować wybory i to były proste wybory, tak? No chociażby jakie skarpetki czy buty założę, prawda? Chociaż już przykład dzieci pokazuje, że jak jest zima, to lepiej, żeby wybrało między dwoma parami butów zimowych, a nie sandałami i butami.
Ale wybrało, ale miało poczucie, że dokonuje wyboru.
Dokonało wyboru. No to potem, jeżeli to jest naturalne, jeżeli dorośli nam w tym nie przeszkadzają, no powoli się uczymy i nabieramy pewności w tych wyborach.
My rodzice możemy jakoś tutaj albo pomóc, albo sparaliżować nasze dzieci przed tymi wyborami, bo czasami podejmujemy za nie decyzję.
No,
na przykład wybieramy
często,
im ubranka, buty im podsuwamy jedyne słuszne, ubranka też, dziecko nie zastanawia się, o dzisiaj jest trochę chłodno, to ja może szalik dołożę, nie, bo już mamusia wszystko położyła, nie trzeba myśleć. Czy my możemy ten proces wyborczy i decyzyjny uruchomić i zablokować jako rodzice?
No na pewno my jako rodzice możemy zablokować, ale możemy też pomóc dziecku, to znaczy, no właśnie dziecko nie ma tej zdolności przewidywania, więc tak jak już mówiłam, że no jeżeli jest zima, no to rodzic... Załóżmy, prezentuje paletę ubiorów.
Ale zimowych.
Prawda? No bo dzisiaj często to jest opacznie rozumiane i po prostu często rodzice rozumieją w taki sposób, że jeżeli dziecko ma mieć wybór, prawda? Dzisiaj serio jakoś dużo czytamy z psychologii, dużo się edukujemy i często wprost jakby tak dosłownie rozumiemy to, co zaleca psychologia. I jeżeli pozwolimy naprawdę wybrać, no to znając dziewczynki, no to wybierze najładniejsze różowe sandałki, prawda? I sukienkę sukienkę taką też, która pasuje i do tych sandałków, a nie wybierze kurtki, bo po prostu nie przewiduje, że jest zimno.
No dobrze,
prawda?
Ale poniesie konsekwencje wyboru i wtedy zrozumie, kurczę, źle wybrałem.
Myślę, że
muszę jednak innym
się kierować. Jestem pewna, że my musimy trochę naszym dzieciom pomagać, prawda?
No tak, ale też nie decydować za nie, bo to...
Nie, oczywiście, tak.
Znaczy, to wymaga niesamowitej mądrości. Tak myślę o tym, o rodzicach, którzy sami nie nauczyli się wybierania, a przychodzi im uczyć wybierania dzieci.
To jest trudno.
To jest trudne, ale niesamowite ważne, bo są te dwie skrajności. Jedna skrajność, gdy nie pozwalam na dokonywanie wyborów i wtedy wyrasta ktoś, zależy od charakteru, wyrasta tam ktoś, kto jest albo zbuntowany przeciwko jakimkolwiek nakazom i wszystko zrobi przeciwko.
Wszystko neguje, prawda?
Wszystko neguje. Choć tu jest albo właśnie ktoś, kto nie będzie w stanie dokonać żadnego wyboru i zostanie w domu z rodzicami, z mamą i tatą, no bo nie będzie w stanie dokonać wyboru. Bo
i mama i tata będą wybierać do końca życia.
Będą wybierać i się złościć na nich. Albo nadopiekuńczy rodzice, którzy robią to dokładnie tak samo, wiedząc lepiej, tylko z nadopiekuńczymi tak pomyślałem, że jest jeszcze gorzej, bo jeżeli jest taki opresyjny rodzic, to przynajmniej można się zbuntować.
Tak, łatwiej jest się
łatwiej,
zbuntować.
Bo przynajmniej wiadomo, może
przed helikopterowym rodzicielstwem to.
No przecież mamusia tak nie kochała, więc nie ma szans. Więc potem się. Więc mądrość rodzica, tak myślę, wymaga takiego wyważenia, żeby z jednej strony nie narzucać, z drugiej strony nie narzucać, znaczy, bo wiemy lepiej, albo nie narzucać, bo dla dobra dziecka, pozwolić na dokonywanie wyborów. Ten przykład z tym wyborów, wybieraniem tych par butów zimowych zimą, ale wybór to jest właśnie taki przykład, kiedy dziecko dokonuje wyboru, więc ma świadomość, że od niego coś zależy, znaczy się sobie nie zrobi krzywdy, bo jakoś my o niego zadbamy. Wybierania trzeba dzieci nauczyć.
A co może nam pomóc w podejmowaniu decyzji? Na przykład emocje, głowa, a może telefon do przyjaciela?
Akademia Życia.
Kolejne pytanie związane z trudnymi życiowymi wyborami. Czym się powinniśmy kierować, podejmując jakieś ważne decyzje? Emocjami, rozumem, intuicją, a może całym tym wachlarzem jednocześnie, tylko czy się da? Te nasze wybory często są takie emocjonalne, tak? Emocje tutaj dominują, czy nie?
Myślę, że tak. Nie da się bez komponenty emocjonalnej dokonać żadnego wyboru, bo się zamęczymy myśląc racjonalnie. Choć sztuczna inteligencja sobie radzi bez emocji, dokonując wyborów. Mm-hmm. Tak, ale to nie są wybory życiowe takie jak nasze.
Chociaż ludzkie. Możemy też poprosić sztuczną inteligencję o pomoc. Może nam akurat pomoże wybrać.
No może tak, ale nie wiem, czy chciałabym żyć w takich czasach, kiedy sztuczna inteligencja będzie decydowała o
nas. Myślę, że nasi słuchacze już robili coś takiego.
Być może tak, no ale...
Na pewno są to życiowe wybory, są wrzucane do sztucznej inteligencji, typu co zrobić na obiad, mam takie i takie produkty i na przykład chcę schudnąć, czy tam przytyć, nie, no przytyć nikt nie chce, więc takie wybory... W takich wyborach sztuczna inteligencja nam pomaga. Nie wiem, czy ludzie korzystają jeszcze z pomocy sztucznej inteligencji przy wyborze na przykład partnera.
No właśnie.
Ale już ścieżki zawodowej kariery może tak. Dobrze, ale wracając do naszych ludzkich... Mhm.
Znaczy kłopot jest taki, to też sztuczna inteligencja, ale też nasza, że my nigdy nie mamy pełni informacji. Jest taki moment, że mamy ograniczoną informację i na podstawie tych ograniczonych informacji musimy dokonać wyboru. I czasem jest tak, że zostaje ten element, znaczy pojawia się ten element emocjonalny. Nie do końca przez nas uświadamiany i zrozumiany. A propos telefonu do przyjaciela. No właśnie, to, że zadzwonię do przyjaciela wcale nie oznacza, że będę się kierowała tym, co on powie, bo mogę mieć akurat w sobie gwałtowny opór przeciwko słuchaniu autorytetów.
Ale będę też miała potem na kogo zwalić winę, jak on podejmie złą decyzję.
A to byłoby cudowne. Unikanie odpowiedzialności jest piękne, jeśli chodzi o dokonywanie
wyboru. A po to czasami są te telefony do przyjaciela albo do rodziców na przykład, albo do męża, do żony i potem jest, no twoja wina pytałem, poradziłeś i co?
Tak,
i co teraz?
Tak.
No ale tu wyraźnie słychać, prawda, że zależy z jaką intencją to robimy, prawda? Więc jeżeli chodzi o ten telefon do przyjaciela, jeżeli mam taką zaufaną osobę, która no po prostu, ja myślę, że ważny jest ten telefon i jeżeli można, to ja jestem na tak. Bo jeżeli to jest, ma służyć temu, że ktoś mnie usłyszy i ja przez to lepiej siebie usłyszę, no to oczywiście tak, prawda? Bo takie słowo mi przychodzi w ogóle uważność, tak? Że jeżeli jestem uważny na to, jakie mam potrzeby, na to, jakie przeżywam emocje, jakie mam te sygnały intuicyjne z ciała, a co podpowiada mi mój rozum i to połączę w jedno, jakoś skupię się na sobie w tym momencie i zobaczę, co się wyświetla, no to myślę, że każdy z nas jest w stanie taką decyzję podjąć. Oczywiście zależy to też od naszych doświadczeń, bo znowu dotykamy tutaj też takiego zaufania do siebie, bo jeżeli ktoś podejmował wybory, z reguły okazywały się trafne, ma zaufanie do siebie, prawda, ma życzliwe osoby, które go odsłuchają i często ludzie tak mówią też do nas, psychologów, psychoterapeutów, ja chcę, żeby ktoś mnie usłyszał, tak, żeby ktoś, żebym ja też mógł usłyszeć.
A ludzie was pytają czasami?
Tak.
Proszę was o pomoc na przykład w podejmowaniu różnych
takich... Oczywiście, bardzo często przychodzą.
No i co wy robicie? Myślą. Odmawiacie oczywiście.
Mogę powiedzieć za siebie, że odmawiam, ale to nie jest taka odmowa kategoryczna, tylko że mogę posłuchać, mogę pomóc usłyszeć siebie, bo naprawdę moje doświadczenie jest takie, że jeżeli ktoś w mojej obecności ugłośni te swoje wątpliwości, spotka się ze swoimi emocjami, lepiej usłyszy, co jest moim tutaj problemem, czy co bym chciał, no to on sam za chwilę podejmuje ten wybór, tak? Że my jakby stajemy się tacy bezużyteczni.
Tak, bo my nie mamy czasu na to, żeby się nawet ze swoimi myślami zmierzyć, prawda?
Tak, pędzimy.
A tutaj jest czas, żeby je wypuścić, te myśli swoje.
Dokładnie to, jak powiem to, co myślę, a muszę to usystematyzować, żeby powiedzieć, no to nagle sam siebie słyszę i wtedy do mnie dociera to, co chciałem. Więc czasem, słuchajcie, jest tak, po takim dłuższym pytaniu, po pytaniu, ja wiem, że nie usłyszę odpowiedzi, ale ja chcę o to zapytać.
Tak, ktoś, to bardzo często.
Ktoś mówi potem, no rzeczywiście, no że ja o tym sama nie pomyślałam.
No to z jednej strony to jest nasz wybór, że my idziemy sobie właśnie do psychologa, psychoterapeuty.
No to jest jedna z dróg.
Dzwonimy do przyjaciela, radzimy się rodziców, partnerów życiowych. A co z presją otoczenia? To już nie jest nasz wybór, kiedy otoczenie wywiera na nas presję, żebyśmy podjęli taki, a nie inny wybór. Na przykład często dotyczy to wyboru ścieżki zawodowej, kariery, no gdzie nasze dziecko ma na przykład iść na studia. I co zrobić? My chcemy inaczej, a presja otoczenia chce inaczej. I co mamy robić w takiej sytuacji?
Pytanie, jaka presja? Czy to jest, kto wywiera tą presję?
Rodzice często wywierają.
No właśnie, teraz jakie jest na miejsce autorytetu rodziców dla nas, tak? Czy co chcemy osiągnąć, podporządkowując się rodzicom? Tu wchodzą te już kwestie, różne sprawy. Ta presja zależy z czyjej strony i co my chcemy uzyskać.
Samo słowo presja jest dla mnie nacechowane pejoratywnie.
Jak silna presja. Ale presja, ona zawsze jest. Większość tego, co się dzieje w nas, jest poniżej poziomu naszej świadomości. Więc my nawet...
Czyli pod presją żyjemy jednak.
No dopasowujemy się jakoś.
Często żyjemy pod presją.
Nawet nie wiemy, nie chcemy wiedzieć.
My tą presję mamy uwewnętrznioną, na przykład wiadomo, że się pewne rzeczy tak robi. Bardzo często, jeśli chodzi o dokonywanie wyborów, nam się wydaje, że kierujemy się jakimiś motywami, choć w rzeczywistości, gdybyśmy głębiej pogrzebali, to się okazałoby, że te motywy są zupełnie inne. Choć najbardziej mnie niepokoi, jeśli chodzi o takie badania neurologiczne, kiedy w czasie eksperymentu ktoś miał wybrać czerwony czy zielony, a ktoś inny obserwował potencjały mózgu i się okazywało, że mózg wiedział szybciej, zmiany w mózgu zachodziły szybciej niż decyzja o naciśnięciu klawisza odpowiedniego, czyli coś w mózgu decydowało, nim się świadomie pojawiła decyzja. To jest niepokojące.
Bardzo. Kolejne pytanie, czy potrafimy uczyć się na błędach i wykorzystywać sukcesy związane z naszymi wyborami?
Akademia Życia.
wyłącznie.
Nasi goście mają niewątpliwie za sobą wiele ważnych życiowych decyzji, zatem pytamy, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości, zarówno te pozytywne, negatywne, wpływają na nasze obecne wybory. Czy potrafimy uczyć się na błędach i wykorzystywać sukcesy i czy trzeba to robić przy wyborach życiowych?
No w ogóle dobrze by było, żebyśmy się uczyli na błędach, prawda? No bo dzięki...
No jak wybierzemy złe buty, znaczy... no to zmarzniemy w stopy i na drugi raz pomyślimy, nie, taką pogodę wybiorę inne.
No tutaj wracając do tego, czy na czyichś błędach. No oczywiście pewnie ja też bym wolała uczyć się na czyichś błędach, ale sama doświadczam i doświadcza też moja rodzina, no że uczymy się na swoich wyłącznie błędach. Więc dobrze by było, żeby tak życzliwie popatrzeć na te swoje wybory i zobaczyć, czy to rzeczywiście o to mi chodziło, czy rzeczywiście, a co w ogóle się stało, prawda? Czy co wpłynęło, że ten wybór był zły, prawda? No bo jak my to przeanalizujemy, jakoś się przyjrzymy temu, to często młodzież, ostatnio dużo właśnie rozmawiam z młodymi dorosłymi, którzy mówią, no tak naprawdę to ja wiedziałam, co chcę zrobić, prawda? Gdybym posłuchała siebie, to bym nie pobłądził, tak jak teraz pobłądziłem, bo jednak zrobiłem to odczytując ukryte tam oczekiwania rodziców, czy tam presję, czy coś tam, prawda?
Dla mnie to chyba kwestie osobowe. Niektórzy na przykład lubią posłuchać innych i to ma ogromne znaczenie ma ogromny wpływ na ich wybory. Niektórzy absolutnie, tylko sam. Niektórzy preferują intuicję. Ja na przykład zawsze czekam na swoją intuicję. Jak nie przychodzi, to czekam, aż przyjdzie. A pytanie, czy istnieją jakieś uniwersalne strategie dotyczące podejmowania trudnych decyzji, które można zastosować w różnych sytuacjach?
No często się mówi o takim, żeby zważyć to jakoś, prawda? Plusy, minusy, wybrać,
kartki,
prawda?
Proponuje
kartki,
się czasami,
na przykład,
w biznesie zwłaszcza jest mnóstwo strategii, analiza SWOT na przykład.
Ale tak? Nie, abstrahując od biznesu, mamy życie, nasze zwykłe życie.
No to można
plusy, minusy, tak.
Ale to można zastosować w takim codziennym wybieraniu. Plusy, minusy, tylko że trzeba jeszcze dodać wagę do każdego
plusa, wagę, minusa. Tak, tak, prawda.
Także szacujemy, co jest plusem, co jest minusem, ile to jest ważne i wychodzi nam wynik, a i tak najbardziej mi się podoba zaproponowany kiedyś przez mojego syna pomysł. Jak już się zastanawiasz, co masz zrobić, A czy B, to rzuć orła i reszkę.
Tak, to też jest jedna z metod, prawda?
No tak, ale to jest przypadek. Nie zaryzykowała przeważnej
decyzji. Ale on mówi coś takiego. Ja też nie proponuję, ale on mówi coś takiego. I teraz sprawdź, czy się ucieszyłeś, czy się zasmuciłeś w wyniku tego wyniku.
I to jest bardzo mądre, tak, bo to pokazuje, że
orłowi jednak... albo wbrew reszce wtedy. Ale czyli jednak proponujecie państwo przy takich ważnych decyzjach wziąć tę kartkę i rzeczywiście poświęcić trochę czasu i te plusy i minusy sobie wszystkie wypisać,
Można
tak?
to zrobić. Ja uważam, że bardzo ważne jest to już, o czym mówiliśmy. Słuchanie swojego głosu wewnętrznego, swojej intuicji, swoich emocji. Ja na przykład bardzo lubię i też tu się przychylam do tego, co pani powiedziała, że też czekam na taki sygnał z ciała.
Tak,
że po prostu
intuicja.
Naprawdę to jest coś, co nigdy nie zawodzi. Często jest fizyczne jakieś odczucie, prawda? Że w głowie już się tam zbliżam
taki
do jakiegoś wyboru. Ale
nasz gość,
jednak.
Powiedzmy, to troszeczkę kulis zdradzimy. Nigdy nie dzwoniłam do pana Artura Brzezińskiego, nigdy nie pisałam SMS-ów dzień przed. Jak się umawialiśmy na spotkanie, to kiedy się umawialiśmy, to był ten termin, wiadomo, że człowiek sobie zapisał w notesie, zawsze przychodzi. A dzisiaj od rana mnie dręczyło, czy może jednak nie wysłać jeszcze tego pytania, SMS taki przypominający, no że jednak nie, on zawsze przychodził, nie. I tak się tym dręczyłam, że w końcu 20 minut przed programem napisałam, przyszedł pan gość i mówi, dobrze, że jednak ten SMS przyszedł, bo ja po prostu zapomniałem, intuicja mi podpowiedziała.
No
napisz.
Tak, to jest taki przykład, prawda, że zbierajmy dane
słuchajmy ciała
i dokonujemy,
też.
Słuchajmy ciała.
Tu wracamy, ja bym wrócił.
No i rozumu też.
I trzeba chyba ćwiczyć tę intuicję, bo ona musi być jednak trenowana, tak jak sztuczna inteligencja.
Do rodziców bym wrócił tylko, bo właśnie trzeba gdzieś nauczyć tego słuchania ciała. Ktoś nam musi dać szansę słuchać ciała, tak, a nie zjedz, bo mamusia zrobiła.
No właśnie.
Tak, to jest szalenie ważne, prawda?
Nie zabijajmy tego u swoich dzieci. A przed nami kolejna decyzja do podjęcia związana z niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Warto skorzystać z tej możliwości, no bo to ważny przywilej demokracji. Trzeba wybierać i tym wyborczym akcentem dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję naszym ekspertom, psychologii Annie Nitkiewicz-Powichrowskiej i psychoterapeucie Arturowi Brzezińskiemu z białostockiej pracowni Integra.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Kolejna Akademia Życia za tydzień przed nami Dzień Matki. O trudach macierzyństwa sobie porozmawiamy. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.